Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Kolejna audycja Trzeci Sektor przed nami, a dziś moimi gośćmi są Urszula Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK.
Dzień dobry.
I Małgorzata Sadłowska, członek stowarzyszenia.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od przypomnienia naszym słuchaczom, czym zajmuje się Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK.
To nawet trudno jest opowiedzieć, ponieważ stowarzyszenie jest jednym z najdłużej funkcjonujących w Białymstoku stowarzyszeń. Działa już 20 lat. I robiliśmy różne rzeczy, natomiast generalnie poruszamy się w obszarze edukacja, kultura, sztuka. Naszymi członkami są przedstawiciele wolnych zawodów, głównie artyści, dziennikarze, fotografowie. No i jak gdyby tym się głównie zajmujemy, chociaż pierwszą naszą działalnością, co warto wspomnieć, były właśnie działania dla dzieci. Organizacja spędzania wolnego czasu, warsztaty edukacyjne, artystyczne. I stypendia dla dzieci z ubogich rodzin.
Kiedy zaczęła się wasza działalność?
20 lat temu.
2000 rok to już naprawdę sporo lat, dokładnie 20. Dużo się zmieniło w waszej działalności od momentu, kiedy zaczynaliście?
Tak, bo ponieważ przechodziliśmy różne fazy, przystępowali do nas nowi członkowie ze swoimi pomysłami. I właśnie wydaje się, że teraz zatoczyło to koło, ponieważ zaczynaliśmy od zajęć edukacyjnych dla dzieci i wracamy do tych zajęć edukacyjnych dla dzieci, ale pomiędzy było dużo różnych działań. Robiliśmy wystawy dotyczące mniejszości narodowych, wydawaliśmy publikacje na ten temat, organizowaliśmy wystawy fotograficzne. Bardzo takim silnym działem w obszarze naszych jakby zainteresowań jest fotografia archiwalna. To myśmy odkryli Augustisa, dokładnie Grzegorz Dąbrowski, który teraz jest jak gdyby, no, najważniejszym fotografem dokumentującym, którego zdjęcia dokumentują przedwojenną historię Białegostoku. Robiliśmy akcję zbierania starych fotografii z pogranicza polsko-białoruskiego, a także od Polaków z Białorusi. Zajmowaliśmy się też działaniami dla młodzieży czeczeńskiej i jak gdyby próbowaliśmy stworzyć warunki, żeby nawiązali kontakt z rówieśnikami z Białegostoku, co się świetnie zresztą udało. Powstało kapitalne przedstawienie na ten temat. Także działań było bardzo dużo.
Te związane z fotografią, to działania, które nadal kontynuujecie, czy tak, jesteście wciąż na etapie powiększania tychże zbiorów?
Tak. Cały czas zbieramy, zajmujemy się dokumentacją. Nawet mamy pomysł na wydanie publikacji o wiejskich fotografach, ponieważ udało nam się natknąć w różnych podlaskich miejscowościach na takich rzemieślników działających przed wojną. To jest na przykład Siwicki, Kostko z Kleszczel, Janiszewski z Wojszek. Jest kilka bardzo ciekawych autorów. Mamy dostęp do ich zbiorów, niektórymi dysponujemy i właśnie szykujemy taką publikację, ale też w związku ze współpracą z Fundacją DOM i z OWOP-em, ponieważ jesteśmy organizacją, która chętnie wchodzi w różnego rodzaju kooperacje, na tym to zresztą powinno polegać naszym zdaniem, pracujemy teraz nad projektem Ładne Rzeczy, a ten projekt dotyczyć będzie FAST, zakładu pracy, który funkcjonował w Białymstoku przez ponad pół wieku, jak nam się udało policzyć wokół, związanych z nim było, jako rodziny, jako pracownicy, chyba 1/3 mieszkańców Białegostoku. I zaczęliśmy zbierać dokumenty dotyczące FAS, spotykamy się z pracownikami, zrejestrujemy ich opowieści, ale też właśnie fotografie. I są to niezwykle ciekawe historie. W zasadzie sprawdziliśmy, że nawet w Wikipedii nie ma hasła FASTY, a był to bardzo potężny zakład pracy PRL-owski oczywiście, ale wokół niego wyrosła cała społeczność. Miał swoją bibliotekę, swoją knajpę, swoje ośrodki wczasowe, swój zespół słynnych Diamenty. Także była to pewna subkultura i zaczęliśmy jak gdyby ją odtwarzać.
Fotografie mają tę wyjątkową cechę, iż stanowią fantastyczną dokumentację tego, co działo się przed epoką wideo, kiedy jeszcze nie była ona tak dostępna pod niemalże każdą strzechą. Często też zresztą my w radiu słyszymy o osobach, które mają różnego rodzaju ciekawe zdjęcia, czy to odziedziczone po przodkach, czy to robione własnoręcznie, którymi chciałyby się w jakiś sposób pochwalić. Czy wy jesteście dobrym adresatem tego rodzaju propozycji?
Bardzo dobrym. Myślę, że naprawdę obdarzamy zainteresowaniem każde zdjęcie, każdy zbiór. I w zasadzie myślę, że to też z naszym udziałem doprowadziliśmy do tego, że w świadomości społecznej archiwa domowe zyskały pewną wartość. Wcześniej były traktowane z pewnym lekceważeniem, jako taka dokumentacja osobistej historii rodziny, która nic nie znaczy tak, w jakimś takim szerszym kontekście. Myślę, że cały nurt archiwistyki społecznej, którą my się wpisujemy i zbierania właśnie zdjęć z prywatnych, rodzinnych, doprowadziło do tego, że to zaczęło być bardziej cenione, zostało dowartościowane i włączane w taki główny nurt.
To jeśli słuchają nas tacy, którzy w ich mniemaniu posiadają zbiory warte pokazania szerszej publiczności, to jak się z wami skontaktować?
Najprostszą drogą jest napisanie do nas na fanpage'u album.pl, gdzie publikujemy nasze największe odkrycia. Zresztą mam bardzo dużo fanów i myślę, że jest znany dosyć dobrze w Białymstoku. Ale dla tych, którzy nie znają, proszę tam na Messengerze do nas kliknąć, a my się na pewno odezwiemy. To jest najprostszy, najszybszy kontakt. Natomiast oczywiście mamy też stronę internetową, na której są wszystkie telefony, jest adres mailowy. Więc zapraszam do kontaktu. Jesteśmy bardzo zawsze ciekawi zbiorów, bo za każdym razem przynoszą jakieś niesamowite odkrycia. Ostatnio właśnie mamy o PCK w Białymstoku, bardzo ciekawe fotografie. Także ciągle coś przychodzi.
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok. Jak się okazuje, działalność bardzo wielowątkowa. Na waszej stronie przeczytałem takie sformułowanie: nieformalna edukacja artystyczna.
Tak.
Co to oznacza?
To wszystko, co robimy. Wszystko, co związane z artystycznymi działaniami.
Ponieważ nie próbujemy być instytucją. Myślę, że to chodzi o to, że podejmujemy działania, które nie są jakoś sformalizowane, nie są podpięte pod jakąś instytucję. Obserwujemy potrzeby.
Ale z drugiej strony pozostają po tym bardzo wymierne efekty.
Tak, no to chyba trzeba się cieszyć z tego.
Wystawy, publikacje, ślad w internecie, nawet rzekłabym nie tylko ślad, ale to taki bardzo duży ślad.
A na ile popularna jest w tej chwili taka działalność, która stanowi próbę dokumentacji lokalnego życia, lokalnej społeczności? Zauważacie na przestrzeni tych lat swojej działalności, że społeczeństwo coraz częściej się tym interesuje? Czy jest to na jakimś stabilnym poziomie, a może traci zainteresowanie tego typu sprawami?
Czy to, co mówiłam już, że ten ruch archiwistyki oddolnej takiej społecznej właśnie, wynikający z zainteresowania lokalnych mieszkańców jakiejś społeczności, miejscowości, że on rośnie, że to jest ewidentnie progres w tym względzie. Jest to, na pewno jest zauważalne takie skierowanie się ku właśnie dokumentacji małych ojczyzn, tak jak to się ładnie nazywa. Uważam, że zainteresowanie jest coraz większe i też coraz więcej ludzi ma dużą świadomość tego, czym jest taka dokumentacja, dlaczego warto ją zachować. Też myślę, że rośnie grupa takich domorosłych historyków, ponieważ do jakiejkolwiek miejscowości nie zajedziemy, nawet jakiejś małej wsi, są tam ludzie, którzy się interesują historią, którzy mają jakieś zbiory, czasami je przekazują do gminy, czasami do szkoły, ale są ich naśladowcy. Oni wokół siebie mają zazwyczaj jakąś grupę, która to docenia i chce kontynuować. Myślę, że to jest bardzo pozytywny trend i moim zdaniem szczęśliwie on zyskuje na popularności.
Zauważyłyście pewnie, że bardzo dużo poświęciliśmy czasu na rozmowie o historii, a przecież stowarzyszenie to także ta współczesność, o której już wspomniałyście, mówiąc o działaniach skierowanych do dzieci. Mamy wyjątkowy rok 2020, mamy czas koronawirusa. Jak w tej sytuacji sobie radzicie i co proponujecie na przykład najmłodszym podopiecznym?
Ponieważ same mamy dzieci, co prawda już trochę większe, to wiemy, jaki problem jest, co z nimi zrobić w czasie wakacji, a jeszcze teraz właśnie w tym czasie, kiedy większość rodziców wykorzystała już urlopy wcześniej. Stąd powstał pomysł na zorganizowanie półkolonii, czyli tak jak Ula powiedziała wcześniej, widok zatacza koło i wraca do tych też działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, do małych dzieci. I organizujemy po raz pierwszy, więc jest to też taka historyczna chwila widoku na to dwudziestolecie, że organizujemy półkolonie. Z wielką obawą zaczęłyśmy, czy będą dzieci, czy poradzimy sobie, bo COVID, bo obostrzenia sanepidu, ministerstwa, kuratorium.
Nie można mieć zabawek, pluszaków,
tak, tak, grupy małe tylko do 12 osób, właśnie te ograniczone zabawki, broń Boże, pluszaki i dywany, dezynfekcja na okrągło, generalnie dzieci nie mogą się do siebie przytulać, prawda, do nas przytulać, a czasem to dziecko zapłacze i są w nas te instynkty macierzyńskie, że chciałybyśmy im po prostu pomóc, prawda, żeby nie płakało. Na szczęście odpukać, u nas jeszcze nie płaczą i mam nadzieję, że nie będą płakać. Półkolonie ruszyły, udało nam się dopełnić wszelkich formalności oczywiście, bo są zgłoszone do kuratorium, mamy wszelką dokumentację, program. Po wczorajszym dniu usłyszałyśmy od dzieci, że było bardzo fajnie i to chyba jest...
I wszystkie przyszły na drugi dzień.
I wszystkie dzisiaj przyszły, tak. Więc to jest chyba największa taka fajna radość, że im się podoba. A my też robimy to z przyjemnością ogromną. Jeżeli ktoś się cieszy, widzimy, że jest fajnie, to nam też jest fajnie.
Mhm. Muszę przyznać, że zapisałam na półkolonie też mojego syna i oczywiście wczoraj wieczorem podpytywałam go, jak było. No, powiedział, że mamo, świetnie, no i w ogóle nie ma mowy, żebym nie przychodził, tak, że koniecznie chcę w nich dalej uczestniczyć. Ale też myślę, że duże znaczenie ma to, że spotykam się w kampusie, ponieważ jest to takie wyjątkowe miejsce w Białymstoku. Raz, że jest z powodu tych pandemicznych w miarę bezpieczne, ponieważ tutaj nie ma teraz, nie odbywają się zajęcia, nie ma tutaj za dużo ludzi, w tym naszym Uniwersyteckim Centrum Kultury nie ma w ogóle nikogo, jest jak gdyby tylko do naszej dyspozycji, a poza tym jest w bardzo ładnym otoczeniu. Sam kampus jest interesującym obiektem, po którym można pochodzić i go pozwiedzać, co dzieci bardzo lubią, chętnie
wielka,
biegają po
wielka
tych szklanych korytarzach. A poza tym jest tutaj dużo terenów zielonych, gdzie można poskakać, pograć w piłkę. Oczywiście mamy też pod nosem las zwierzyniecki, do którego pójdziemy robić szałas i będą jutro podchody.
Tak, ponieważ zajęcia prowadzą instruktorzy harcerscy ze wszystkimi tutaj odpowiednimi dokumentami, papierami. Fajne dwie młode osoby, które po prostu mają głowy pełne zabaw. Nie tylko harcerskich, ale też harcerskich zapomnianych tak naprawdę przez większość z nas, a okazuje się, że dzieciaki tego potrzebują. Przez 3 miesiące siedziały w domach przed komputerami, przed telewizorami, na tych komórkach nieszczęsnych, więc my tutaj nie mamy komputerów, nie mamy telewizora. Komórki też, jeżeli ktoś ma, to leżą w plecaku, natomiast chodzimy, zbieramy, na przykład dzisiaj były zajęcia coś z niczego zielonego, czyli były zbierane gałązki, kamyczki i z tego później dzieci robiły ludziki, konstrukcje, na przeróżne, i palmy,
i gniazda.
I gniazda, tak, i była wielka radość, proszę panie, czy to jest ładne? Teraz część z nich jest na zajęciach, bo też korzystamy tutaj z sąsiedztwa, tak, Uniwersytetu w Białymstoku, więc w tej chwili są na przykład dzieci na zajęciach w laboratorium biologicznym. Każdy z nich siedzi przed mikroskopem i ogląda właśnie te rzeczy zielone. Jak ta szyszka wygląda pod mikroskopem, jak listek. Glony z wody, tak. Wczoraj z kolei miały chemiczne zajęcia, czyli na przykład co się stanie, jak zmieszamy Coca-Colę z mlekiem. Więc między innymi o tym, że ta Coca-Cola wcale nie jest taka zdrowa. Tak jak Ula wspomniała, budowanie szałasu. Już od wczoraj pytają, kiedy będziemy budować szałas.
Może w ten sposób, bo mówicie o pewnych atrakcjach, które zostały przez was zaplanowane, przygotowane. Dzieci na nie reagują tak albo inaczej. A gdybyście po tych pierwszych dniach miały spróbować wytypować 3 rzeczy, którymi kupiłyście dzieci na tych koloniach, na co reagują najbardziej entuzjastycznie?
Przyroda i ruch.
Te harcerskie jednak, stare zabawy, czyli szałas. I podchody. Cały czas o nas o to pytają. Mm-hmm. A poza tym niespodziewanie hitem okazały się żaby, które są tutaj w oczkach wodnych.
Też.
Dzieci biegają, oglądają. Oczywiście próbują łapać. Tutaj trzeba też włączyć edukacyjną pogadankę czasami, żeby nie skrzywdziły, prawda, z zwierząt. Ale na pewno to, że mogą tutaj pohasać po trawie. No, dzisiaj fantastyczne było nawet to zbieranie rzeczy do tego czegoś z niczego. Mm-hmm. Przynosiły takie jakieś wynalezione na ziemi, gdzieś w jakichś norach, tak, na trawniku rzeczy, że to naprawdę zdziwienie i z tego potrafiły fajne zrobić konstrukcje, bardzo pomysłowe, bardzo kreatywne.
Wczoraj były robione perfumy. Jak można najprościej zrobić perfumy? No po prostu pozbierać kwiatki z lasu.
To są akurat róże,
tak,
dookoła.
Ugnieść te płatki, te rumianki. Przychodziły od razu, proszę pani, proszę pani, proszę powąchać, jaki piękny zapach. Mnie to bardzo cieszy, że jednak ta natura w tych dzieciach jest cały czas, że jeszcze te komputery, te komórki nie zniszczyły nas doszczętnie, że jednak potrzebujemy tego, że chcemy, tylko trzeba dać tym dzieciakom po prostu możliwość.
Na co liczyli rodzice, którzy postanowili, by ich dzieci spędzały czas razem z wami? Czy oni mieli jakieś oczekiwania? Mówili wam o tym, jak chcieliby, by ich dziecko spędzało wakacyjny czas?
Tak. Tak, myślę, że właśnie ten program przez nas ułożony spodobał mi się. Właśnie mówili, że odpowiada im program, że jest dużo ruchu i że jest jak najwięcej, chcemy spędzać czasu na świeżym powietrzu. To było dla nich bardzo ważne.
Sami też obserwowali, że te 3 ostatnie miesiące spędzone przed komputerami właśnie były
ciężkie
po prostu. No, na pewno dzieci straciły na takiej fizycznej sprawności.
Na fizycznej sprawności, ale też jeżeli chodzi o relacje z rówieśnikami. Tak. Brakuje im tego, brakowało im tego. Tutaj mają ze sobą kontakt. Od razu pierwszego dnia już są przyjaźnie przecież.
Jak zwykle zresztą i jak od zawsze można.
Tak, jak to jest pocieszające, że też tak jak w naszych czasach, czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło.
Jeśli chodzi o program, bo tutaj na pewno też jakieś zmiany wśród organizatorów półkolonii czy kolonii muszą zachodzić. Nie możecie zabrać dzieci zbyt łatwo przynajmniej do kina, do teatru, w jakieś takie inne miejsca, gdzie może okazać się, że spotykacie się w jakiejś bardzo licznej grupie. To był problem, żeby stworzyć taki program?
Nie. Zalecenia są ministerstwa, że nie korzystać z komunikacji miejskiej, nie chodzić na jakieś publiczne plaże, baseny, do kina, do teatru. Nie było problemu.
Nawet bardzo świadomie podjęliśmy taką decyzję,
tak, inaczej niż wszyscy,
że my się za bardzo w ogóle się nie ruszamy poza kampusem. Mamy tutaj tak dobre warunki i tyle ciekawych rzeczy na miejscu, że nie musimy, po prostu nie potrzebujemy wychodzić nawet. Poza Lasem Zwierzynieckim i tutaj okolicznymi zielonymi terenami w ogóle nie potrzebujemy, ponieważ mamy tutaj laboratoria fajne, mamy muzeum przyrodnicze, do którego
też
pójdziemy.
Zajdziemy.
Tak, mamy dachy przeszklone, po których możemy pobawić się w jakieś podchody właśnie, czy wchowanego. Tak. Także szczęśliwie jesteśmy w takim obiekcie, że on nam sam dostarcza atrakcji.
Tak, jest to, że po prostu zbieranie gałązek i kwiatków jest ogromną frajdą. Nie tylko dla dziewczynek, zaznaczam, dla chłopaków też.
Czy półkolonie będą przez was organizowane przez całe wakacje i jakim zainteresowaniem cieszą się, jeśli chodzi o rodziców, którzy się do was zgłaszają?
W tej chwili mamy już komplet na przyszły tydzień, czyli na ten drugi turnus. Natomiast ten kolejny turnus do 14 sierpnia organizujemy, takie 5-dniowe turnusy, powoli się zapełniają.
To jest sytuacja, w której rodzice jakieś koszty ponieść muszą, jeśli chodzi o sytuację, w której oddają dziecko
oczywiście,
pod waszą opiekę, tak?
Oczywiście, widok to organizacja non-profit, my nie możemy na tym nic zarabiać, natomiast musimy mieć pieniążki, żeby wynająć pomieszczenia do uniwersytetu, żeby zapewnić dzieciom jedzenie, tutaj też zgodnie z zaleceniami, to jest pełne wyżywienie, catering przywożony w jednorazowych naczyniach, jednorazowe sztuczce, kubeczki i tak dalej, wszystko ze względów bezpieczeństwa, więc to też nas kosztuje. Oczywiście wszelka dezynfekcja, czyli dezynfekujemy stoły, toalety, drzwi, klamki, to na bieżąco i to po prostu wszystko kosztuje. I to, co nam rodzice płacą za te półkolonie, idzie na to, plus oczywiście kadra wykwalifikowana, pani kierownik, instruktorzy też. Natomiast tu zaznaczam, samo stowarzyszenie nie może zarobić ani złotówki na organizacji takich półkolonii.
To jeśli jeszcze macie wolne miejsca na te następne turnusy, to gdzie ewentualnie można szukać z wami kontaktu?
Oczywiście na stronie internetowej www.widok.org.pl lub też na Facebooku. Też jesteśmy obecni.
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok. Rozumiem, że wakacje spędzacie pod hasłem półkolonii zielono nam, a co stanie się dalej, kiedy się wakacje skończą? Macie już jakieś plany?
Mamy, ale możemy ich tak nie zdradzać od razu?
A przynajmniej trochę.
W zasadzie to trudno jest na razie powiedzieć, ponieważ nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja oświaty po wakacjach, tak? Czy dzieci wrócą zwyczajnie do szkoły i zacznie się normalny rok szkolny, czy też znowu będzie jakieś takie zawieszenie i takie jakieś połowiczna nauka online. Jeżeli tak będzie, jeżeli szkoły będą zamknięte, to klują nam się w głowie różne pomysły na takie jednodniowe wycieczki po prostu edukacyjne.
Tak, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ale jednak, żeby dzieci mogły od czasu do czasu wyjść z domu, a nie siedzieć tylko non-stop przy komputerach.
Wobec tego planujecie po prostu reagować na bieżąco, w zależności od tego, jak
takie pomysły są najlepsze. Wtedy jest po prostu burza mózgu na bieżąco, kilka dni intensywnej pracy i coś fajnego wychodzi. Oby tylko COVID nam nie przeszkadzał zbyt mocno.
Ale on też zmusza do rozwijania inwencji.
Do kreatywności, tak.
Poza tym to, że my jesteśmy tutaj w kampusie, też obserwujemy, co się dzieje. I tutaj właśnie naprzeciwko UCK, w którym jesteśmy, powstaje obserwatorium astronomiczne. I żeśmy się dowiedzieli, że ono powinno być oddane do użytku jesienią. We wrześniu lub w październiku, w zależności od tego, jak tam postępy prac będą szły. Ale jest tam kapitalna sala do spektakli. Właśnie takiego oglądania nieba, będą specjalne filmy dla różnych grup wiekowych, więc też już mamy pomysł na kolejną edukacyjną atrakcję dla dzieci. Na pewno warto, żeby tutaj przyszły dzieci, jeżeli nie z klasą, jeżeli szkoły nie będzie, no to po prostu może też jest możliwość, żeby tu jakoś organizować im takie wycieczki, bo naprawdę będzie to wow.
Warte pokazania. Mhm.
Dziękuję Panią bardzo za to spotkanie. Moimi gośćmi były Urszula Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK i Małgorzata Sadłowska, członek stowarzyszenia. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Trzeci sektor.